No więc na temat o temacie dowiemy się więcej.
Drzewo oliwne. Dzisiejszym naszym tematem jest drzewo oliwne, między innymi jako obraz Izraela. Myślę, że powiemy sobie między innymi dlatego, że przyjęliśmy nie tyle nasze poznanie, nasze wyobrażenie o Bożej prawdzie wkładać do Słowa Bożego, tylko z niego wyczytywać. Czyli będziemy chcieli przeczytać, co z Biblii wiemy i z naszego doświadczenia o drzewie oliwnym. I następnie wyciągnąć sobie jakieś wnioski. I myślę, że między innymi będą to wnioski o tym, że drzewo oliwne jest również obrazem Izraela. Myślę, że drzewo oliwne każdy widział, nie mam niestety zdjęcia żadnego, chociaż jak byliśmy w Grecji, to z Piotrem wędrowaliśmy chętnie po wzgórzach okolicznych, żeby wypatrzeć piękne drzewa, a było rzeczywiście sporo na Peloponezie pięknych starych drzew oliwnych. Myślę, że każdy widział.
Izraela
nie mieliśmy ładnych wtedy, nie mieliśmy dobrych aparatów, więc nie było trzeba zrobić. Zdjęcia mam poszukę, także patrzyłem, nie mam przy sobie niestety z Grecji. Ale myślę, że każdy widział drzewo oliwne, wiem mniej więcej jak wygląda.
Ja mam taki atlas biblijny, jakby ktoś nie widział, to znaczy roślinek.
To są młode drzewa oliwne, które
to jest stare, to są pokręcone.
Myślę, że każdy widział drzewo oliwne i może parę informacji na temat drzewa, no, w trakcie biologicznych informacji na temat drzewa i owoców, co kto wie na temat oliwek. Sposobu uprawy. Widziałam, przygotowaną, żeby się sprawdzić. No, powiedz, czy te drzewa oliwnego jeszcze nie macie w ogóle?
Tak, ona je ma. Jest to drzewo wytrzymałe, bo ja to wspominam, bo nie ma, ono żyje na nim.
Drzewko jest cierpliwe. W Hiszpanii można zobaczyć na południu, w jaki sposób na wzgórzach kompletnie łysy, brązowy, sadzi się całe siatki drzewek oliwnych. Wydaje się pustynia kompletna. Nie wiem, czy oni je jakoś podrywają, czy niestety nie zdecydowałem takiej informacji, jak wygląda ta uprawa. W każdym razie wydaje się, że na tej ziemi nie powinno nic rosnąć, a te drzewka oliwne jakoś tam się trzymają i zapewne za kilkadziesiąt lat może to południe Hiszpanii, które tak pokryte takimi łysymi wzgórzami, będzie wyglądało tak jak Peloponez, że te wzgórza pokryte są zielonymi gajami oliwnymi, pod którymi jest trawa i w związku z tym też pewne zmiany klimatyczne następują. Widzia, co tam z tej twojej książki wynika o drzewie?
Przede wszystkim, że jest bardzo długowieczne. Że tak wiemy, że niektóre z drzew na Górze Oliwnej no, pamiętają prawdopodobnie czasy Pana Jezusa. Także...
Opowiadanie.
Proszę?
Opowiadanie.
No ja bym z opowiadania.
To znaczy,
ale do 1000 lat spokojnie.
Koło 1000 lat na pewno drzewa oliwne potrafią przetrwać. Mówi się o tamtych drzewach, że one były co prawda wycięte podczas oblężenia rzymskiego, ale drzewa oliwne też mają taką właściwość, że odkażają się z tego samego pnia. W związku z tym mówi się, że to drzewo w tym sensie pamięta czasy Pana Jezusa. Być może, że nawet jeśli było ścięte przez Rzymian, to wypuściło nowe pędy i odrosło nowe drzewo. No i te pnie rzeczywiście wyglądają zacnie bardzo i staro. Kora jest spleciona na wszystkie możliwe sposoby, tak jakby dorastało do tego procesu, nie znam, ale...
I niektóre są nawet takie już bardzo stare, są podsumowane, że lewka betonowa jest zrobiona gdzieś tam częściowo, bo fuga, nawet dni, żeby no, to utrzymać jeszcze w pionie.
Nie przeszkadza się, to jest lewka betonowa.
Gosia powiedziała, że nawet wylewkę betonową się im robi, żeby je wzmocnić te drzewa, żeby stały w pionie, ale... A te konkretnie, które stoją w ogrodzie Getsemane w Jerozolimie, żeby tą te szacowne drzewka podtrzymać. Także bardzo długowieczne drzewa i przynoszą owoc.
A jeszcze to, że liście właśnie, że one nie wymagają takich super warunków, dużo deszczu czy coś, bo one liście mają lancetowate i w momencie największych lancetowate. Takie podróżne, takie wąskie i jeszcze jak jest największy upał i ten, to one się ustawiają do słońca no, krawędzią, także no, mało ciepła nie wyruszają się. Także.
Są dość grube, tak. Liście w związku z tym przechowują trochę wody. Są przystosowane do życia w trudnych warunkach z małą ilością wody, z dużą ilością słońca.
I wiecznie zielone, o, że nie tracą
liści. Nie tracą liści. Dają stosunkowo mało cienia przez to. W sumie ta korona nie jest bardzo, bardzo rozłożysta. Czyli umożliwiają też życie innym roślinom wokół siebie. Owocem jest takie coś niewielkiego z pestką, oliwka, która nie wszyscy gustują, ale jest to wspaniały, delikatny, przyjemny smak. Jakby, może jeszcze jedno odnośnie do powierzchni, że już późno wydają pierwsze owoce, to znaczy od zasadzenia drzewa do osiągnięcia pełnej wydajności jest upływa około 15 lat przeważnie. Także ojcowie sadzą dla synów gaju oliwny. Dlatego zniszczenie gaju oliwnego w czasach starożytnych to było przejaw największego barbarzyństwa. Dlatego, że było wiadomo, że to drzewo długo bardzo potrzebuje, żeby osiągnąć pełną wydajność. I owocuje co drugi rok, o ile dobrze pamiętam. Daje pełną wydajność, także jakoś tam się sadzi je przemiennie, tak żeby co któreś zawsze owocowało. Ale potem potrafi przez setki lat dawać owoc. To jedno i to samo drzewo. To wśród drzew owocowych zdaje mi się, że to jest wyjątkowe zjawisko. Dlatego było w starożytności drzewo oliwne uważane zawsze za dar bogów. No bo to jest wyjątkowo pożyteczne. Poza tym owoc zawiera tłuszcz. My wszyscy lubimy, nie wiem, czy wszyscy ja.
Ale ten tłuszcz jest w miąższu czy w pestce?
I w tym, nie, i w tym.
Ale raczej korzysta się z miąższu. Wygniata się wszystko. To jest
tu mi piszą, że...
Oliwa z oliwek ma to do siebie, że zawiera tam te proporcje tłuszczów nasyconych, nienasyconych są takie, że to są te tłuszcze, które rozkładają cholesterol, a nie budują cholesterol. Dlatego zalecamy wszystkim, wiecie, bardzo, bardzo pożyteczna. No ja sobie nie wyobrażam osobiście życie przeżycia.
Czarne i zielone są.
Są czarne. Czarne się raczej używa do konsumpcji. Natomiast w większości są te zielone, które używa się właśnie do tłoczenia. Te spożywcze są, hodują te troszkę większe, one są łatwiejsze do wypełnienia, do wyjęcia pestek, a te mniejsze są przeznaczane na tłoczenie. Trzeba kupować olej z pierwszego tłoczenia, to jest też ważne. I zimno musi być tłoczone, musicie kupować.
No właśnie, z pierwszego tłoczenia to jest ten, co się, no, razem z pestką się teraz, później drugi raz się przydarza, a trzeci to już jest z zastosowaniem jakichś tam rozpuszczalników i na gorąco, żeby jeszcze no, coś tam wycisnąć z tego owocu.
Ale oliwki się, nie jada ich się w stanie taką surową, świeżą, jak większość owoców, prawda? One muszą być zaprawione solą, czy jakąś zaprawę, to tyle się jest pożywa. To też jest takie charakterystyczne, powiedzmy, że owoców możemy jeść surowe po prostu drzewa, a oliwki głównie służą do wysoczania oliwy, a jeśli się je jedno, to już tam jakoś zaprawione, to może też nie tak inaczej.
Zaprawione albo w sumie kisi się je. Znaczy najbardziej popularnie mamy w zaprawach owocowych te oliwki, natomiast na wschodzie się je zostawia jakieś zaprawione, one naturalne jakieś tam te swoje bakterie wykorzystują po to, żeby się zakisić. My, o których kupujemy u nas oliwki, no naprawdę pyszne kiszone właśnie, to znaczy które własnymi bakteriami miękną, przetwarzają się i smakują wtedy najlepiej. W tym procesie zanieczyszczenia. No to tyle na temat smakołyków. Ja bardzo lubię oliwki i olej, także mogę na ten temat długo mówić. Nie, ale teraz przepniemy w szklinkę i
szczególnie pojedzenie.
Proszę?
Szczególnie pojedzenie.
Na szczęście z tym pojedzeniem powinniśmy dłużej się na ten temat zatrzymać. W każdym razie teraz sam o drzewie. Coś jeszcze widzę? Właściwości jak drzewa, właściwie była. Wszystko powiedzieli.
Kto wie, czy to wspaniałe, jak się w końcu zetnie kiedyś, może, że to tego pnia, te drewno to się do czegoś nadaje, czy tylko do...
Na przykład do celów ozdobnych, powszechnie wszyscy...
Ale typu budowlane chałupy z tego poznali?
Nie. Zaraz do tego dojdziemy, nie. Elementy ozdobne, znaczy nie sądzę, żeby do ciesielskich rzeczy się nadawały, bo to jest drzewo niewielkie, więc do konstrukcji na pewno nie, natomiast na pewno można wykorzystać do mebli, do stolarki, do ozdób. To jest bardzo piękne drewno. Myślę, że każdy widział ozdoby na południu Francji, można piękne rzeczy kupić z drzewa oliwnego. Talerze, łyżki, cudawianki, wszystko z drzewa oliwnego, tego prostego, płatkiego. Bardzo, bardzo ładne drewno. Na pewno nie nadaje się do celów konstrukcyjnych, takich dużych, ale do ozdobnych elementów i zaraz zobaczymy, że było mi również w ten sposób wykorzystywane. Dobre pytanie. Materiał podróżowy, bo będziemy jeszcze mówić o Fenicy. O drzewie figowym nie wspomnieliśmy, czy można drzewo figowe jako drewno wykorzystywać, ale chyba tego nam odpadło. Podobnie jak Fenicy. Owoc.
Mamy drzewo oliwne.
O, proszę bardzo. Jest przykład. Nie, jak się ręka nie boisz, to mówisz w głowie. Proszę obejrzeć i przekazać dalej i żeby wróciło do... Właśnie, co? Bo to
i cały prawy robot.
No właśnie. Owoc. Jak powiedzieliśmy, oliwka raczej nawet do celów spożywczych, no to jest... w sumie rzadziej, natomiast bardziej się wykorzystuje olej. Do czego był wykorzystywany olej w Piśmie Świętym?
Żebyśmy tutaj...
Do świętego
świecia. Do
i?
Do namaszczania.
Do ofiar.
I do pomazywania.
Pomazywania.
I do
każdej ofiary.
Trzy cele.
Może na mnie?
Jeszcze jeden cel jest kosmetyczny, oliwa ma. W psalmie 104, 15 werset mówi oliwę, od której się nie odliczę. Czyli kosmetyczny i medyczny. Aby już stosowano oczywiście jako składnik wszelkich rodzajów oleju, maści. I rany. Rany pomazywano oliwą. I winem. To pamiętamy, Samarytanin polał temu wędrowcowi rany oliwą i winem. Wino jako alkohol dezynfekuje, oliwa po prostu łagodzi, zawiera te wszystkie ożywcze elementy, które łagodzą objawy i na pewno pomagają pokojowi. Może żebyśmy kilka tych wersetów wspomnieli, to druga Mojżeszowa 25:6. Tam jest, może ktoś przeczyta ten werset. Druga Mojżeszowa 25:6 werset. Na szybciutko bym nie tak
wskazał. Oliwę do świecznika, wolność do olejku, do namaszczenia i pewnego kadzidła.
Oliwa do świecenia, wśród podarków, które Żydzi przynieśli, Izraelici przynieśli na budowę świątyni, była oliwa do świecenia i olej do pomazywania do celów rytualnych. Paweł wspomniał też, że była używana, była koniecznym składnikiem ofiary śniednej. To brat Janek Knoca pytał, jaka ofiara była najczęściej stosowana. Wygrały gardzie, nie wiem, czy pamiętacie to pytanie. Najczęstszą ofiarą rzeczywiście była ofiara śniedna, on powiedział boka, ale śniedna po prostu, która była przy ofiarach głównych składana, przy każdej ofierze z baranka, z owcy, z cielca, musiała być złożona ofiara pokarmowa, z wyjątkiem ofiary za grzech, wszystkich innych. I składnikiem tej ofiary pokarmowej koniecznie był olej również i wino oczywiście. I tam są konkretne miary. Może przeczytajmy w trzeciej Mojżeszowa 2:1. Tam jest zapis, że oliwa jest koniecznym składnikiem ofiary pokarmowej. Trzecia Mojżeszowa 2:1 werset.
Jeżeli ktoś chce złożyć darze dla Pana ofiarę pokarmową, nie złoży darze najczęstszą matkę. Poleje ją oliwą i wyda do niej
pocisnę. Poleje oliwą. I są miary konkretne podane. To jest w czwartej Mojżesz... Nie, w trzeciej Mojżeszowej... Albo nie. Są miary podane, na pewno tak jest, ale nie wiem, gdzie jest napisane, nie zanotowałem. Do baranka dodawano 1/4 chynów, chyn to było około 7 litrów, do barana 1 trzecią i do cielca jedną drugą połowę. Ale mimo, że nieistotne, warto pamiętać, że do mniejszego zwierzęcia tej oliwy mniej, do większego więcej. W każdym razie w przybytku oliwa miała potrójne zastosowanie w kulcie, znaczy bezpośrednio w przybytku dwa, do świecenia świeczniku, do pomazywania. Pomazywano najwyższych kapłanów, pomazywano królów, był specjalny olej o specjalnym składzie, którego bazą była oliwa, czysta oliwa wyłączona, ale używano ją do pomazywania. I trzecie zastosowanie, przy każdej ofierze musiała oliwa towarzyszyć. Wino również, powiedzieliśmy, figi nie były wykorzystywane w kulcie, także oliwa tu pod tym względem widać, że to jest najbardziej nabożnym drzewem, nabożnym owocem, a trzykrotne zastosowanie. Wino było tylko składnikiem pokarmowym, bezpośredniego zastosowania w samym kulcie, w samym przybytku nie miało. Warto to zauważyć, że taki mamy porządek jakby tych drzew. Drzewo oliwne stoi na pierwszym miejscu, wino na drugim, dlatego że również ma to zastosowanie kultowe. Figa jest oddzielnym i na potwierdzenie tego, że jest taka pewna kolejność wśród tych drzew, warto przytoczyć taki ciekawy werset. Winnica, znamy, że z Izajasza 5 rozdział 1 werset. Winnicę założył na pagórku tłustości. Czy jak to tam jest napisane? 5 rozdział 1 werset. Winnicę ma miły mój na pagórku urodzajnym, jest tutaj przetłumaczone. Nie wiem, jak inne tłumaczenia tysiąclecia, na przykład jak to tłumaczymy. Żyzny urodzajny, ale po hebrajsku jest pagórek oliwny, oliwy. Więc winnica założona jest na pagórku żyznym, tłustym, po prostu tłustej ziemi. Ale określenie jest dokładnie szemen, to Andrzej przypomina pogryk, wczoraj, że olej to jest szemen. Drzewo drzewo oliwne, a szemen jest olej i to pagórek jest olejowy, tłusty, żyzny. Szemen znaczy również tłusty. Winnica jest na pagórku olejowym założona, a na winnicy uczyliśmy się rośnie figa, więc jakby jest taka naturalny porządek tego. Bazą jest olej, skutkiem jest wino, winnica, a dopiero na winnicy jest drzewo. I również taką podobną kolejność, chociaż to troszkę trzeba pokombinować, żeby to wymyślić czy wyszukać. Ja lubię te spekulacje, więc tak spekulacyjny argument z Jakuba, z listu Jakuba. Jestem ciekawy werset, że Izali figowe drzewo przynosi oliwki, a winnica figi. Więc wszystkie te trzy owoce czy drzewa są razem pomieszane. Co prawda zaczyna od figowego drzewa, ale pierwszym owocem, który wymienia, którego oczekuje, jakby jest oliwka, a winnica figi. Więc wraca do tego pierwszego drzewa, więc wydaje się, że również z kolejnym się pomocą wino, oliwa, wino i figa. Myślę, że to ma znaczenie. Kiedy już mówiliśmy, że figa raczej jest państwowe właściwości Izraela, ukazuje, uprzedzając trochę fakty, a może zejdziemy do tego, jakie aspekty ukazuje drzewo oliwne i winnica. Co jeszcze możemy o biblijnych zastosowaniach oleju i drzewa oliwnego? No, gałązka oliwna, słynny symbol, z czym się kojarzy komuś, jakieś dzieci, proszę, dzieci, gdzie są młodzież? Szkółkę! Młodzież! Gałązka oliwna, Kamil. Widzę Kamila. Wiesz, to tam wiesz? Gałązka oliwna, z jaką historią się kojarzy?
Z ONZ-em.
Nie.
No, ja to tam jest. Z kasem się nie kojarzy.
Tam przyniósł gałązkę oliwną.
No jak tam było? Jak on przyniósł? Po co?
No, czy jest gdzieś ziemia?
Że ziemia obeschła. No i wypuszczał ptaki, które najpierw wracały, potem jeden, potem było jednak ognisko, nie wróciła, czyli już znalazła miejsce do osadzenia się, a trzeci ptak, czy czwarty, to już był czwarty wypuszczenie ptaków, przyniosła gałązkę oliwną dziówką i do dzisiaj jest to symbol pokoju. Dzisiaj się powiedzieliśmy dobrej wiadomości, bo w każdym razie piękny, radosny symbol gołąbka, który pierwszej gołębicy, która trzyma gałązkę oliwną. Śpiewamy w jednej pieśni o gałązkach oliwnych, które przekazuje się na znak pokoju. A uczniów było 12. Tam też taki symbol gałązki oliwnej jako znaku pokoju, jako znaku pojednania czegoś pięknego. Z gałązkami oliwnymi jest jeszcze jedna rzecz związana z samymi gałązkami jako takimi. Do czego się wykorzystywało gałązki? Do czego można było
gałązki? Święcie szałasów.
Tak jest. Jest. A w jakim kwestii to jest napisane? Bo ja nie wiedziałem. Dopiero przy przygotowaniu. Nie, tam chyba nie ma nic oliwie. Tam są inne rośliny. Nehemiasza. Tam przy Nehemiasza 8:15. Tam jest opisane, jakie sobie gałęzie musieli, żeby zbudować szałasy Izraelici. To by ktoś przeczytał, Paweł, ponieważ ty wiedziałeś.
I że należy ogłosić i odwołać po wszystkich miastach i w Jeruzalemie. Wyjdźcie w góry i przynieście gałązki oliwne, gałązki sosnowe, gałązki miętowe, gałązki palmowe oraz gałązki z drzew liściastych, aby pobudować szałasy, jak jest napisane.
Na pewno byłoby ciekawe rozważenie charakter wszystkich tych drzew, ale chyba wygrupowanie mam za krótkie, bo tam jest więcej drzew. Myślę, że każde z nich ma swoje zastosowanie. Może nie oliwne, ale jest oliwne drzewo w składzie tego namiotu, który trzeba było zbudować, którym należało zamieszkać, aby skorzystać z błogosławieństwa świętego. Co nam się jeszcze kojarzy z oliwą? No oliwa, warto powiedzieć, wszystkie te owoce, które, znaczy wszystkie te owoce tych drzew, które badamy, występują wśród 7 owoców ziemi obiecanej. To myślę, że warto ten werset też wspomnieć, żeby sobie zanotować, wiedzieć, że tam jest chyba 8:8. Tam są wymienione 7 owoców ziemi obiecanej. Jak pojedziecie do Izraela, na pewno kupisz sobie kawkę, albo w każdym przewodniku będzie te 7 owoców, tak nie?
Jeszcze w dzień oliwnego były.
Zaraz przejdziemy. Jeszcze o tych 7 owocach przeczytajmy ten werset.
Do ziemi obfitej w pszenicę i jęczmień i w wino i w wiaka granatowe, do ziemi hojnej w oliwę i miód.
A gdzie to jest?
Piąta Mojżeszowa 8:8. 7 owoców, 2 zboża, ile dobrze mi się wydaje. I reszta z tym miodem jest wątpliwość, chociaż tam rzeczywiście jest słowo hebrajskie miód użyte, raczej się ludzie tłumaczy domyślają, że chodzi o daktyle, dlatego że są owoce wymieniane, także na tych, ten syrop daktylowy on również był określany jako miód, więc raczej daktyle jako ten 7 owoc. I wśród nich oczywiście jest wino, oliwa i figi. A więc te 3 owoce, które rozważamy. To warto wiedzieć, że jest wśród. I Daniel, teraz ważna bardzo informacja nawiązująca do zastosowania drewna.
Właśnie. W świątyni Salomona byli do miejsca największego, które jest robione z drzewa oliwnego, podwoje i całe drzwi. Natomiast te inne drzwi, podwoje były zrobione z drzewa oliwnego, a drzwi były z jodłowe. Przynajmniej w przekładzie.
Tak jest. I słuszne jest też do powiedzenia, że również te 2 wielkie cheruby, nie te na arce, bo to były złote, ale były 2 wielkie cheruby, które jak skrzydłami się stykały ze ścianą, również były z drzewa oliwnego zrobione.
I to jest w pierwszej królewskiej, 6 rozdział od 23.
23 i 31. Są te 2 wersety. Jedne o cherubach, jeden o
20.
Pierwsza księga królewska, 6 rozdział, 23 werset o cherubach i 31 o drzwiach. Jeden, tam też czytanie ma rację, tam były 2. Jedne wejściowe, jedne do całego kompleksu budowy, a jedne do samej świątyni. No i teraz porównania, to znaczy symboliczne zastosowania drzewa oliwnego. W Słowie Bożym również są pewne rzeczy, czy pewne osoby porównywane do oliwy. No, co musi być porównane do drzewa oliwnego, bo to jest tematem naszego badania. To już ten werset zresztą czytaliśmy. Mamy dowód w Piśmie Świętym, że drzewo oliwne może Izrael wyobrażać? Mamy,
Jeremia 19.
Oliwą zieloną, piękną dla owocu ślicznego nazwałbym Pan imię Twoje, ale z szumem burzy wielkie zapali ją ogniem z góry, gdy połamie gałęzi jej, bo Pan zastępów, który Cię był wszczepił, wyrzekł z leń przeciwko Tobie dla złości do domu izraelskiego i domu judzkiego, które czynili wielkie słowem, ale nie zdarzyli kazać Baalowi.
Bardzo piękny werset. Oliwą zieloną, piękną dla owocu ślicznego nazwał Pan imię Twoje. Jeremiasz 11, rozdział 16 werset. Akurat nie o tym myślałem, bo tego jeszcze nie czytaliśmy, ale ten jest bardzo wymowny. A jeszcze jeden jest, który czytaliśmy już. Tam więcej trzech jest wymieniony. Ozeasza, 14 rozdział, 6 albo 7 werset, w zależności od tego, jaką to ma Biblię. 6 w Biblii Gdańskiej. Ale może przeczytajmy to w innym jakimś tłumaczeniu. Ewa, masz jakieś 7? Ozeasza 14:7? Gdzie masz jakieś inne? Właśnie, to przeczytaj może.
Wrócą i będą mieszkać w moim ciebie.
Nie, to jest na 6. 14:6.
Pędy jego rozrosną się i będzie okazały jak drzewo oliwne, a jego woń będzie jak kadzidło.
To chyba jest o Izraelu, to dobrze myślę. Izrael jest porównany do pięknego drzewa oliwnego. I jest jeszcze jeden werset psalma. Może ktoś chciał powiedzieć, ja sprzedam. Ale to powiem 52:10. Jako przeciwieństwo do niezbożnika. Mówi o sobie psalmista. Czyta?
Nie.
Tak, więc 52:10.
Ja zaś jak oliwka, to kwitnie w domu Bożym, uznał Pan na wieki łaskawości Boże.
Jako oliwka, czy drzewo oliwne, które kwitnie w domu Bożym. Nie wiem, czy gdzieś w świątyni były drzewa oliwne. Na Akropolu jest ta słynna oliwka, którą się uważa za dar Ateny. Jest taką piękną osobą, bym powiedział. Jest bardzo ładne drzewo.
Jeszcze są dzieci jako dziczki oliwne, a żona jako winnica.
Tak, słusznie. Kiedyś tam jest Sofii, który to jest werset?
128:3.
128:3, że dzieci będą jako gałązki, czy pędy oliwne wokół Twojego stołu. Myślę, że może się stół ozdabiało gałązkami oliwnymi i dzieci są taką zdobą, tak jak wczoraj tam dzieci, szum życia, jak to pierwszy brat Ryszard Damian pięknie parafrazował. Jak bracia niektórzy narzekają, że dzieci hałasują, to mówią, idźcie do lasu, jak ten las gra, jak on szumi, on tak pięknie opowiada mi to tak, tak? To jest szum życia. Także taki szum życia dzieci wydają, właśnie są takimi małymi dzieckami. Piękną ozdobą domu. Starajmy się zmieniać ten obraz współczesności, gdzie dzieci w zachodnim świecie są przekleństwem, bo rodzice często nie mogą na urlop pojechać i w ogóle dużo innych przyjemnych rzeczy zrobić, muszą się użerać tylko z tymi dziećmi. Starajmy się w naszej mentalności zmieniać ten obraz. Nie widzieć dzieci jako naprawdę wielką radość, błogosławieństwo. Zresztą tak jest, myślę, że umiemy w naszej społeczności, umiemy to podostać.
Tu też w tym samym zauważałem, że żona właśnie to jest winnica. Czyli też te oliwki są, te dzieci są za winnicy, znaczy to co wcześniej.
Może mąż byłby jako tam to drzewo figo. Figa męska, przyjęliśmy się, że były dwa figi męskie i figi damskie.
Ale takie obowiązujące nie wiem, dzieci jak to w oliwki.
To skojarzenie, które wywołuje uśmiech, pochodzi z innego związku z figą, bo dlatego, że z fig się uczyniło ubranie. Sobie uczynili Adam i Ewa, dlatego są figi męskie i figi damskie, ale to jest jakby ktoś nie wiedział, bo często nie zdajemy sobie sprawy, skąd się biorą powiedzenia ciemności egipskie, czy na przykład właśnie określenie na bieliznę figi.
Ciemność egipskie to jeszcze rozumiem, ale figi?
Nie wiedziałem.
Ja też nie.
To jest biblijne skojarzenie, ale wychodzi się z czego innego. Natomiast tutaj rzeczywiście ciekawostkę mamy, że żona jest do winnicy podobna, dzieci do oliwek. to może mężczyzna trzeba wyszukać teraz już węzetu, czy gdzieś jest mąż porównany do drzewa figowego. Wtedy byśmy mieli piękny, kompletny obraz domu z tych trzech, ułożony z tych trzech. Myślę, że może coś nawet było, bo tak, to drzewo figowe taki administracyjny bardziej charakter pokazuje. A kobieta jest socjalna bardziej, wszechstronna bardziej, ogarniająca, dlatego mi samo coś pięknym przysiągłym obrazem. Bo z tymi dziećmi jako dziki, ale to nie musimy to wybalać, że podzielny na temat rodziny. Jakieś inne jeszcze wersety, które nam mówią coś?
Jeszcze może z niej podobnie w ten 11 rozdział, bo bezpośrednio
to będziemy
obraz szczepienia drzewo oliwne jako...
Te dwa miejsca z Zachariasza obraz i spróbujemy w takich krótkich rozważaniach podsumować. Ciekawostka, może nie wszyscy na to zwracają uwagę, że uczta z rzeczy tłustych, znany bardzo obraz, że Pan Bóg wystawi dla wszystkich narodów, ucztę z rzeczy tłustych, szpik w to nie mający, tak to my myślimy o mięsie. Przepraszam bardzo, jakoś nie umiem sobie tego wyobrazić, a tam jest z rzeczy tłustych, to jest z rzeczy oliwnych, mających olej w sobie, szemen tam jest użyty, także wszyscy... Już sobie tam wyobrażają jakąś ucztę wieprzowiny, na pewno nie, ale nawet z wołowiny i z rzeczy ociekających tłuszczem mięsnym. Proszę wyrugować ze swojego myślenia, tam jest szemen, olej.
Ale to szpik,
to z tym brzmającym szpik, to jest takie też osobliwe słowo. Rzeczy, które zawierają te wartości odżywcze, to nie jest konieczne określenie szpiku w kościach. Myślę, że to po prostu tłumaczył człowiek, który był uzależniony od mięsa i...
Proszę, żeby ktoś inny tutaj właśnie skomentował to.
Troszkę propagandy wegetarianizmu. Ale to żarty żartami, ale słowo tam użyte... Słowo szemen oznacza tłustość ogólnie, więc nie można rozstrzygnąć, czy chodzi o tłuszcz oliwy, czy chodzi o tłuszcz zwierzęcy. Ale no, skojarzenie z olejem jest tak silne, że myślę, że to usta rzeczy tłusty troszkę zmienia nasze wyobrażenie z jakichś składników. Po prostu to są rzeczy nasycone olejem Ducha Świętego. Taka jest jakby symbolika tego wyrażenia, a nie mięso kapiące tłuszcze, dlatego że jedzenie tłuszczu było mięsnego w Izraelu całkowicie zakazane, podobnie jak krwi. W związku z tym nikt sobie nie mógł wyobrazić nawet tego, że można by rzeczy kapiące tłuszczem położyć na stole.
Ale tam jest tak z wino, no wino do oliwy na ucztę.
No i tak. Już piękniejszego, jak właśnie na...
Nie, że... podaję do mięsa.
Dobrze, już znowu... Jest ale... Proszę, żebyśmy zapamiętali sobie, że tam jest szemen w tym miejscu rzeczy tłuste, czyli opływające w Duchem Świętym. Zaraz może jeszcze przezadzuszkę.
Ja mam jeszcze werset, który może służyć do zbierania. On jest w innym tekście, kontekście użyty, ale jak zbierano oliwę. 17 werset Izajasza, 17 rozdział Izajasza, a werset 6. A wszakże zostanie na nim pominione grona, jak na otrzęsionej oliwie, dwie albo trzy oliwki zostaną na wierzchu drzewa, a cztery albo pięć na rodzajnych gałęziach jego. Czyli oliwę po prostu otrząsano. Po prostu podkłada się płachty i się przejdzie.
Drzewka są te owocowe przeważnie, bo te stare to może gałązkami da się potrząsnąć. Każdy potrząsa się. Czego obrazem, jeżeli bierzemy pod uwagę, myślę, że czy jeszcze ktoś, no, nie, przepraszam, ten słynny jeszcze przypowieść mamy Pana Jezusa zastosowanie oleju, może ją bardzo.
Ten z rzeczy tłustych to jest Izajasz 25,6.
Tak, 25,6, tłusta z rzeczy tłustych. Mamy też 61,3 Izajasza, gdzie jest to olejek, będziemy śpiewać tą pieśń, olejek, wesela zamiast smutku. Ale to nawiązuje jakby do tego, tak jak mówił, kosmetycznego zastosowania olejku, że po prostu pomazanie olejkiem było znaką uroczystości wielkiej, bo one były pachnące.
Jeszcze mi się przypomniała historia wdowy z Sarepty.
Nie słyszę.
Historia wdowy z Sarepty. Tam były dwie rzeczy, które prorok jej rozmnożył cudownie. To znaczy mąka i oliwa. I to była podstawa właściwie egzystencji. Ona mając te dwie rzeczy mogła się utrzymać.
Trzy rzeczy były podstawą egzystencji właściwie. zboże, oliwa i wino. We wszystkich błogosławieństwach, które występują, jakby zboże, oliwa i wino się pojawiają. Rzeczywiście wino jeszcze można sobie wyobrazić. Ale tak jak ktoś mówił, nawet wino jako napój można sobie wyobrazić w czasach, ponieważ je przechowywało. W czasach, kiedy na przykład wody w potoku zabrakło, można było pić wino. Nie wiem, jak to się skończyło, ale tak nie można było. Także mamy dobre Sarepty, mamy Elizeusz podobną rzecz zrobił, powtórzył Hercu. I mamy przypowieść o 10 pannach, pamiętamy tam one oleju do świecenia. Niezbyt mądre nie zabrały, mądre zabrały. Usiłowały sobie pożyczyć, mądre odmówiły, mówiły idźcie do sprzedających. Jakie mamy jeszcze skojarzenia? To chyba mniej więcej było wszystko. Wasze odczucia po tych wszystkich wersetach. Doświadczenie. Czego obrazem jest olej w waszej, jeżeli mówimy o świeceniu i pomazywaniu?
Ducha Świętego.
Nie umiemy tego, ja nie umiem tego udowodnić. Nie wiem, czy ktoś potrafi podać jakiś dowód, dlaczego tak uważamy. Poza tym, że na przykład mówimy o pomazaniu kapłana, a jest wspomniane wyraźnie o pomazaniu Duchem Świętym. Wiemy, że pomazywano olejkiem. Więc jeżeli w Nowym Testamencie są wersety o pomazaniu Duchem Świętym, na przykład Jezusa, no to łatwo przenieść oliwę jako Duch Święty. Przy okazji, no trudno sobie w tym kontekście oczywiście wyobrazić osobowość oleju, osobowej substancji. Dlatego to jest też poważny argument przeciwko. Trudno sobie wyobrazić po prostu wylania osoby na Pana Jezusa, a taki obraz jest używany, wylania olejku, pomazania jako wzór pomazania Duchem Świętym.
Może taka dygresja, która może nie jest słuszna, ale w dzisiejszych czasach też oliwa łączy się raczej z umysłem, bo wszelkie tłuszcze, które są zamieniane właśnie na oliwne rzeczy, wszelkie nawet masła czy margaryny, one z domieszką oliwy są zawsze twierdzone, że działa to lepiej na umysł.
Podobno witaminy, te substancje
odżywiają mózg.
Ale też ale też oliwa wybuchuje witaminy, podobno lepiej przyswajają się substancje w jarzynach, na przykład, jeżeli nie odjemy to robimy oliwę. Nie odejdziemy od
tego.
Mówi się o sushi, a nie powiedział ciekawą rzecz, powiedzą to.
Trzeba mieć trochę oleju.
No właśnie mówię, że to
ma, chyba Duch Święty ma jakieś takie dwa zastosowania. Bo jednym zastosowaniem jest to pomazanie, to namazanie. To nie jest intelektualne działanie za bardzo. Ono goi rany, powiedzieliśmy, pozdrawia, przez człowiek pięknie pachnie przy pomocy olejku, czyli bardziej kieruje naszą uwagę na sprawy charakteru, że ktoś jest po prostu pięknym człowiekiem, że pięknie postępuje, że miło jest na niego popatrzeć, jest odświętym człowiekiem, tak byśmy powiedzieli, bo tak to pomazanie olejkiem takie dało wam wrażenie. Ale mamy też drugie zastosowanie ważne, o którym mówiliśmy oleju, czyli do świecenia, jako surowiec do zasilania lampek, to nie tylko oczywiście w przybytku przede wszystkim ta menora świeciła, ale w domowym użytku oliwka właśnie służyła do tego celu, żeby dawać światło. I tutaj mamy to intelektualne działanie. Wiadomo, że człowiek jest wzrokowcem, bez światła praktycznie jest zagubiony, nie ma informacji. Oko jest nazwane świecą, lampą ciała. Znamy ten werset, myślę, z wypowiedzi Pana Jezusa, że bez oka ciało jest ciemne. Także olej jest obrazem Ducha Świętego w tych dwóch podstawowych zastosowaniach, a więc światła, dostarczania wiedzy i uświęcania życia, w sensie pomazania, również w sensie leczenia ran, w sensie tej kosmetyki, w tych funkcjach innych, o których mówiliśmy. Ktoś się z tym nie zgadza? Z tym się zgadzają wszyscy chrześcijanie, więc i myśli Żydzi, także nie mamy, są nauki, z którymi nie mamy kłopotu. Teraz drzewo oliwne, jako źródło oleju, czy oliwki jako źródło oleju. To już jest trudniejsza sprawa. Nie wiem, czy możemy podać jakieś wyraźne podstawy, żeby powiedzieć. Może. Proszę? No właśnie, mamy tu Zachariasz.
Teraz spróbujemy przejść do tych dwóch zadanych miejsc z tą pewną wiedzą, którą przeprowadziliśmy. I to jest pierwsze miejsce Zachariasza, rozdział 4, od 2 do 14 wersetu. Prosiłbym kogoś o przeczytanie. Zachariasz 4, 2 do 14. Ktoś to głośno ładnie czyta.
I zapytał mnie, co widzisz, a ja odpowiedziałem, widzę, oto jest świecznik, cały ze złota, a na jego szczycie jest czasza. Na niej jest 7 lamp, a lampy, które są na jej szczycie, mają po 7 knotów. 2 drzewa oliwne stają obok niego, jedno z prawej strony czaszy, a drugie z jego lewej strony. Wtedy odezwałem się i rzekłem do anioła, który rozmawiał ze mną. Co to oznacza, mój panie? Anioł, który rozmawiał ze mną, tak odpowiedział. Czy nie wiesz, co to oznacza? Ja odpowiedziałem, nie mój panie. Wtedy on odpowiedział, mówiąc do mnie. Tak jest słowo pana do Zorobabela. Nie dzięki mocy, ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu duchowi to się stanie, mówi pan zastępów. Kim ty jesteś, wysoka góro? Wobec Zorobabela staniesz się równiną. On położy kamień na szczycie wśród okrzyków cudny, cudny. I doszło do mnie słowo pana tej treści. Ręce Zorobabela położyły fundament pod ten przybytek i jego ręce wykończą go. I poznacie, że pan zastępów posłał mnie do was. Bo ci, którzy gardzili dniem małych początków, będą się jeszcze radowali, gdy zobaczą kamień szczytowy w ręku Zorobabela. Te 7 lamp to oczy pana. One to przepatrują całą ziemię. Wtedy odezwałem się i zapytałem, co oznaczają te 2 drzewa oliwne po prawej i lewej stronie świecznika? I powtórnie odezwałem się i zapytałem go, co oznaczają te 2 gałązki drzew oliwnych, które 2 złotymi rurkami wypuszczają z siebie oliwę do złotych lamp. Wtedy on odpowiedział mi, czy nie wiesz, co one oznaczają? I odpowiedziałem, nie mój panie. A on odrzekł, to są 2 pomazańcy, którzy stoją przed panem całej ziemi.
Nie wiem, ja czytając pierwszy raz kiedyś to proroctwo, miałem wrażenie, tyle pytań, tyle odpowiedzi, a ja dalej nic nie rozumiem. Te wyjaśnienia anioła daleko niewystarczające, no ale niestety póki co musimy obchodzić się z tą wiedzą, którą tutaj mamy. Teraz mi powiecie, co widział Zachariasz, a ja próbuję to narysować. Nie proszę się ze mnie nie śmiać.
Jak to 7 ramię? Świetnisz z czaszą, a nie 7 ramię.
Menorę widział. Menora to musi być 7 lat. Miała 7 lat.
7 lat miała czasza. Czasza mi się nie wyobraża z menorą.
No nie, menora i słowa grajska jest menora napisana.
Za jego życie jest czasza, na niej jest
7 lat. Świecznik złoty, menora po hebrajsku. Myślę, że to jest... chyba i tak się zbieramy jednym razem. Ja na razie nie rozumiem tego.7 lamp było na pewno. Nie rysujemy. Teraz na pewno były 2 drzewa. Znaczy jeszcze była ta czasza, o której pan mówił. Teraz to pytanie, jakaś tutaj musiała być pojemnik, jakaś misa. Były 2 drzewa oliwne.
Ale drzewa stały obok świecznika.
No tak, po lewej i po prawej stronie, bo tak w perspektywie sobie poprawnie. Proszę się ze mnie nie śmiać. Teraz tam jeszcze coś było, 7 tych. Znaczy, na pewno w ostatnim tym wersecie z 12. Że to on pyta, już nie, w samym opisie tego nie ma, ale Zachariasz jeszcze zauważył coś, czego anioł nie podał wcześniej.
Mówi, że tam są dwie gałązki oliwne, odrośle tam jest takie słowo kłos, które właśnie kłos oznacza, ale to gałązka oliwna z wieloma oliwkami, to sobie można wyobrazić jako kłos, więc no nie wiem, jak to analizuje, jakoś taką gałązkę oblepioną oliwkami. I tutaj druga, jakaś taka wyrastała z tego drzewa, tam zauważył, że coś było większego. I najwyraźniej były z tych oliwek jakieś dwie rurki, które wylewały z siebie złoto.
Nie,
bo jak mówię złoto, to wylewały złoto. Radzia wam tam tłumaczę, dodali oliwę, złoto wylewają, tam jest napisane, ale oliwa. Oliwa świetna, ona ma rzeczywiście piękny kolor złota. Ktoś nie wierzy, to niech sobie weźmie pamiętańską, żeby wylewały z siebie złoto. Ale no, rozumiemy, że słusznie, ale tłumacze, którzy dodają złotą oliwę, powinni oliwę umieścić na wiasie. Dodają niepotrzebnie słowa. Każdy rozumie, że jak wylewają złoto, chodzi o oliwę. Przecież umiemy czytać i myśleć i wiemy, że
rurki też były złote.
Rurki były złote. Tu jakoś pływała. I teraz jeszcze coś jednego było, co jak czytała Dagmara, było napisane, że 7 knotów. To też jest knot. To jest knot tłumaczeniowy. 3 mi, że tak mówię, ale moim zdaniem tłumacze sobie pozwalają na rzeczy, na które sobie nie powinni pozwalać. To jest nieprawda, że tam jest knot napisany. Tłumacz się domyśla czegoś. Wolno mu tłumaczowi się domyśleć, jak to może sobie napisać w przypisie ewentualnie, komentarz. W dobrym przykładzie. A tysiąclecia mają 7 palników. Biblia Gdańska ma 7 rurek na lewej. To słowo oznacza odlewać dosłownie.
Jak się komuś
słowo odlewać skojarzyło z knotem, nie wiem, no ale o ile wiem, do lampek oliwnych chyba się nie nalewało oleju przez to miejsce, z którego wychodził knot, tylko był odgórny zawsze otwór, do którego się nalewało, napełniało. Ja mam powiem, jak ja sobie wyobrażam, że jeżeli tutaj są te lampki oliwne, które mają te knoty, otwór od góry, że z tej czaszy głównej było 7 nalewek, które zasilały świecznik, także on zawsze mógł się palić bez uzupełniania. Wiemy, że świecznik... Jeżeli mówisz coś, to nie do mnie, tylko mów tak, żeby wszyscy mieli.
Pytam się, czy to nie jest to błędnie w takim razie w Biblii w nowym tłumaczeniu, bo jest napisane: widzę oto świetlik cały ze złota, a na jego szczycie jest czasza, na niej jest 7 lamp, więc a my tutaj mamy odwrotnie, że z czaszy się nalewa, a tutaj jest, że lampy są jak gdyby na tej czaszy.
No tak by mogło być, ale na ogół lampy są na menorze, a nie na czaszy. A to jest na nim, na niej, po hebrajsku. Myślę, że logicznie jest powiedzieć, że lampy są na menorze, a nie na czasie. Menora to jest podstawka złota. Bo...
Nie, ale czasza jest nad świecznikiem, to jest napisane, tak? A na świeczniku są lampy.
Czy na nim, albo na niej są lampy. Słuchajcie, ja ponieważ korzystając z tej roli, że dzisiaj ja prowadzę, tak jak Leszek powiedział, że może Piotr miał inne wyobrażenie, ale ponieważ ja prowadzę, to ja tak powiem, swoje wyobrażenie zaprezentuję, można je skrytykować, oczywiście można przedyskutować. Ja sobie to wyobrażam tak, że tak jak świecznik menora przybytku była konieczność dolewania oleju. Gaszono lampę i zapalano. Chociaż nasze wyobrażenie czasami badackie jest też takie, że menora płonęła wiecznie, to jest nieprawda. Była zapalana wieczorem, gaszona rano. Były czyszczone lampy, był dolewany olej. No niestety nie była zasilana automatycznie. Natomiast tu najwyraźniej Zachariasz jakby widzi takie perpetuum mobile. Drzewa, które od razu przez te dwie gałązki wypuszczają olej do czaszy i z czaszy z 7 rurkami doprowadzone do lamp i lampy płoną cały czas.
Jest tak sensownie, bo tutaj jest jakoś właśnie przeszczepione.
No ale to może te szczegóły techniczne są mniej ważne, nie będziemy konstruować takiego urządzenia. I teraz, jaki jest komentarz do tego anioła? Żebyśmy zrozumieli, o co chodzi w tym widzeniu, bo to jest może ważniejsze.
Komentarz jest krótki.
Daleko tak to już powiedział, ale coś nam powiedział. O, do czego to odnosi? To znaczy, na pewno mamy objaśnienie, że słowo pomazaniec jest też podejrzane tłumaczeniowo. Właściwie to są synowie oliwy. Tam jest określenie synowie oliwy. Dlatego na przykład Biblia Gdańska mówi oliwy, co jest gramatycznie sensowniejsze. Dlatego, że syn izraelski, to dzisiaj nikt nie tłumaczy synowie izraelscy, tylko mówią Izraelici. Syn krowy, nikt nie tłumaczy syn krowy, tylko się tłumaczy ciele. Pojedyncza sztuka bydła. Nikt nie tłumaczy synowie krowy, czy synowie kóz, chociaż tak jest po hebrajsku napisane. Tak samo też synowie oliwy, niektórzy mówią, że to jest po prostu pojedyncza gałązka oliwy. I tak tłumaczy Biblia Gdańska, moim zdaniem konsekwentnie. Ale myślę, że tłumaczenie pomazaniec jako syn oliwy, czyli no, jakby ten, który tą oliwę otrzymał na głowę. Jest to możliwe sensowne, że to jest sensowne. Jak napiszę przy tych gałązkach, że to jest syn oliwy. Ta gałązka, tak. No ale tam jest jeszcze jeden, to mamy objaśnienie do tych dwóch gałązek. Jeszcze taka jedna jest wskazówka moim zdaniem. Od razu na pytanie, co to wyobraża w 6 wersecie. Nie wojskiem, ani siłą się stanie, ale duchem moim. Tak, myślę, że to musimy wziąć jako klucz. Że jakby tutaj zawartość tej czaszy, ten olej, który tutaj spływa, to jest duch.
To jest dowód jednej biblijny.
No o ile to tak wolno interpretować. Nie jest
bardzo jasne.
No jest to wprost, że nie stanie się to siłą, wojskiem, tylko się stanie duchem moim. Ja myślę, że to jest wskazówka interpretacyjna, że to zasilanie, które się odbywa z zewnątrz, to jest objaśnienie, że to się dzieje duchem Bożym. No, siła Zorobabela. Wszyscy wiemy, kto to był Zorobabel? Kogo muszę zapytać? To może nie wiedzieć. Nie, muszę powiedzieć. Zorobabel był księciem, który pod jego wodzą naród izraelski opuścił Babilon i on zaczął odbudowę świątyni. Był tak, nie był królem, był namiestnikiem. Ale też wiemy o Zorobabelu, że był potomkiem królów, był potomkiem ostatniego króla Izraela, Judy, jerozolimskiego z Dawida i był praojcem Jezusa. Więc był też
w linii,
w rodowodzie Jezusa. Więc był i potomkiem królów, i ojcem największego króla. Obok niego działał drugi człowiek, ale niedawno Jeszua. Miał wykład na jego temat. Jeszua, powiedz dwa słowa o Jeszule.
Kapłan.
O tym samym imieniu, co Jezus. Kapłan, który razem z Zorobabelem wrócił z niewoli babilońskiej i usługiwał się jako najwyższy kapłan. No i teraz mamy chyba tyle. Czy ktoś coś więcej wie? Czy można coś więcej z tego wywnioskować?
Dwoje
świadków. Dwa świeczniki są również nazwani i dwie oliwy. Jakby dwa drzewa oliwne. To byśmy mogli powiedzieć te dwa drzewa oliwne. Albo te dwie gałązki też można by powiedzieć. Nie, ja osobiście nie mam tego przekonania, czy to określenie z 11 rozdziału objawienia 11:4 odnosi się do dwóch drzew z tego obrazu, czy będzie do dwóch gałązek, tych dwóch odrośli, które wydają ten owoc. To jest objawienie 11:4, warto za. Również mamy, przepraszam, zapomnieliśmy, jeszcze mamy jedno objaśnienie anioła symboliczne, co oznacza te 7 ram.
7 duchów.
Przepraszam, bo Paweł ma rację. Od razu jest objaśnione w objawieniu, że te siedem oczu to jest siedem duchów, które przepatrują całą ziemię.
Ale tutaj pisze w 10 wersecie, że na te siedem oczów pańskich przechodzących przez tą ziemię.
Tak? Siedem lamp to jest siedem oczu. Światło Boże, które po prostu przygląda, kontroluje sprawy całej ziemi. Pan Bóg nie tylko stworzył świat, to mówię dla ludzi młodych, którzy mogą się zetknąć z różnymi koncepcjami. Pan Bóg jest również zainteresowany sprawami świata. Kontroluje, co się dzieje na świecie, planuje i doprowadzi do swojego zamierzonego celu. Siedem oczu obserwują Bożych obserwują ziemię, a ich źródłem jakby, no, dla nas to jest takie dziwne, bo oko, powiedziałem już, Pan Jezus nazywa źródłem światła. Dla nas oko jest tylko instrumentem optycznym, które przepuszcza światło na zewnątrz. Dla nas skojarzenie lampy z okiem jest trudne do uchwycenia, bo oko nie jest dla nas źródłem światła. Ale jak tak się skupić naprawdę, to sobie możemy tak pomyśleć, że to oko przechwytuje światło z zewnątrz i przekazuje do wewnątrz. Tak sobie najprawdopodobniej ludzie wyobrażali, że światło z zewnątrz było jakby przez oko przechwytywane i przekazywane, tak że całe ciało było jasne w środku, to znaczy wiedzieliśmy, co mamy robić. Podobnie z duchem, że duch działa jakby na tą lampę i ta lampa daje światło w przybytku, w jakimś pomieszczeniu, że jest jasno, że wiemy, co robić, bo duch wpływa. Tak?
Jest tam, nie pamiętam, gdzie napisane, że oko pańskie przepatruje całą ziemię. Jest taki werset.
Objawienie też jest tam.
Tak, ale jeszcze gdzieś wcześniej jeszcze.
No to tutaj mamy też. Czytaliśmy przez
Zachariasza 5 rozdział.
Ale jeszcze gdzieś w jednym miliony, tam jak jest o tej.
To jest oko przepatrujące wszystką ziemię.
Tak, jest gdzieś w
opowiecie. Czy powiecie gdzieś
jest? Jest, tylko nie pamiętam gdzie.
W objawieniu też jest to słowo.
W Gdańsku tam jest to w przekładzie jest inaczej.
Mówię nam, że
zapraszam. Tak, ale to może przeczytamy ten werset. Objawienia 5 rozdział. Spojrzałem o to między stolicą czterema zwierzętami, między onymi statkami stolicy, jako zachwity mają 7 rogów i od 7 oczu, które są 7 duchów Bożych posłanych na wszystką ziemię.
Zachariasza 6:6 jest to. To jest oko pańskie przepatrujące wszelką ziemię.
5-6,
Piotr, tylko wydaje się w Biblii i dlatego nie mogę znaleźć innego. No, przekład zupełnie podaje inaczej.
No, słuchajcie, spróbujmy teraz już bez pomocy niestety anioła sami jakoś sobie wyobrazić, o co w tym wszystkim może chodzić. To, że Zorobabel nie działał własną mocą, tylko mocą ducha, z tego obrazu jest oczywiste, ale po co taki skomplikowany obraz, żeby to wyrazić. 7 oczu. Duch działa przez dwóch pomazańców.
No bo było Jeszua i był Zorobabel. Zawsze, często jest tak, że występuje para takich ważnych ludzi. Był Aaron i Mojżesz. No, możemy pewnie jeszcze poszukać.
Eliasz, Elizeusz.
No właśnie. To jakby jest takie znamienne, no, że zawsze para uzupełniająca się mężów Bożych, którzy dokonują pewnego ważnego dzieła.
Chciałem jeszcze dodać, że słowo świadek to jest ed, dwie litery, ein i dalet. Ein to jest oko. I też tu się z tym wiąże.
A dalet drzwi, brama.
Dalet drzwi, właśnie.
Czyli świadectwo w bramie.
Świadectwo w bramie.
Bardzo piękne obrębie. Rzeczywiście słowo ein oznacza oko.
No, niektórzy uważają, że po prostu przyczyniło się do, może nie zguby, ale nie wiem jak to nazwać. Otóż nie znajduje się żadnych faktów historycznych o Zorobabelu, bo po tym prostu tam Jeszue otrzymał, jak ten jest Jeszue, otrzymał to poradę, które jest zapisane w następnym rozdziale. I niektórzy twierdzą, że być może Zorobabel opierając się na tym prostwie, myślał o tym, że powinien zająć stanowisko króla. To doprowadziło do tego, że król bardzo skrytulował z tamtych terenów. Także potem nie ma żadnej zmianki, że Zorobabel jest tylko Jeszue. Także gdyby przyjąć te dwie postacie w tamtym czasie, że niestety Zerubbabel nie spełniał żadnej roli. Przestał, jak gdyby zniknął w ogóle z historii.
Znaczy swoją rolę spełnił, bo świątynię odbudował, także myślę, że częściowo spełnił.
Po wydaniu tego, po przekazaniu tego pracy.
Natomiast teraz jeszcze dojdziemy do tych drzew oliwnych, no bo cały obraz tutaj w miarę nam może troszkę się rozjaśnił, ale co to są drzewa oliwne? Źródła inspiracji, czy były różne źródła inspiracji dla Zerubbabela, Jeszuę?
Zerubbabel to jakby świecka strona, bo to książę. Natomiast Jeszuła jakby duchowa, kapłańskie, czyli jakby z dwóch jakby takich dni, które były niezależne w Izraelu. Był niezależna jakby władza książęca i jakby odrębną strukturą było kapłaństwo i służba.
Być może idea była taka, żeby rozdzielić jakby te dwie sfery władzy, co się udaje zrobić w współczesnym społeczeństwie, chociaż zakusy są ciągle, żeby zjednoczyć te dwa rodzaje władzy.
Jeszcze jedno słowo. Obydwa te urzędy my pomazywamy na wstąpienia urząd. To jest oleje. Urząd kapłański i urząd królewski.
Słusznie. Problem jest to z tym, że te źródła inspiracji nie były inne, dlatego że obydwie władze izraelskie czerpały z jednego prawa swoją informację. Dlatego niektórzy idą dalej z tym proroctwem, mówią, że to jest obraz nieco szerszy, sięgają na przykład do Nowego Testamentu, gdzie znowu mamy dwóch świadków, dwie oliwy i mówimy, że są dwa rodzaje poselstwa jednak. Że o ile my, chrześcijanie, uznajemy poselstwo Starego i Nowego Testamentu, aczkolwiek trzeba dodać, że jak chodzi o udzielenie Staremu Testamentowi wpływu na nasze życie, to nie jest to traktowanie pełnoprawne tej księgi. Czytamy ją my badacze jako alegorię, jako poselstwa historii, podobnie zresztą jak inni. Niektórzy w ogóle nie czytają, my czytamy, ale raczej jako tylko wskazówkę alegoryczną, informacyjną, historyczną, a nie jako wskazówkę do życia. Tak naprawdę, jeśli byśmy szczerze popatrzyli na siebie, to musieliśmy powiedzieć, że opieramy swoje postępowania o Nowy Testament. I jest naród żydowski, który czerpie swoją inspirację do życia duchowego ze Starego Testamentu. Dlatego niektórzy komentatorzy uważają, że to jest ponadczasowy obraz, który mówi o tych rolach tych dwóch kościołów. I to również komentatorzy żydowscy byli około XVI wieku, którzy tak uważali, że obydwie te religie, obydwa te kościoły, czerpiąc z podobnych źródeł, ale mimo wszystko oddzielnych Starego Nowego Testamentu, stały się światłem dla świata, przyniosły te siedem oczów Bożych, które no i dzisiaj ta kultura jakby opanowała świat. Myślę, że to jest bardzo sensowna interpretacja, którą chciałbym zaproponować, że dwie oliwy, dwaj świadkowie również czerpiący z podobnych inspiracji, ale jakby z tych dwóch poselstw, zleją ten olej Ducha Świętego do jednej czaszy, która zasili kiedyś w przyszłości świecznik dla całej wyspy.
Ja myślę, że to ma również w tych dwóch postaciach Zerubbabelu i Jeszule odbicie, bo jeżeli Zerubbabela weźmiemy jako bardziej taką świecką, organizacyjną, to jednak Stary Testament jest bardziej organizacyjny, bardziej ukazujący strukturę społeczną, a Nowy Testament jednak bardziej kapłaństwo, sprawy ducha. Nowy Testament bardzo mało się zajmuje sprawami administracyjnymi, strukturalnymi, Stary Testament więcej, czyli jest jakby też ten taki podział.
I też widać to po religii, religia żydowska, czerpiąca ze Starego, ona jest znacznie bardziej skupiona na takiej praktycznej stronie religijności. Natomiast chrześcijanie bujają w obłokach, znaczy najczęściej z mizernym skutkiem. Mówimy o wielkich ideach, a jak tak się przyjrzymy dokładnie, gdzie jesteśmy, to lądujemy na twardej ziemi i brakuje nam tej podstawy. Dopiero złączenie tych dwóch ideologii w jedną czaszę, w jeden olej dopiero będzie stanowiło naprawdę pokarm dla świata. I tu jeszcze raz podkreślę, że kiedy mówimy o dwóch świadkach, to mówimy raczej o tych, nie o inspiracja jest w Starym i Nowym Testamencie, w ideologii, którą dał Bóg, jedną i drugą, to jest inspiracja.
Natomiast
drzewa. Natomiast to jest inspiracja, to jest ideologia. Natomiast z tą ideologią wychodzą ludzie. Stary i Nowy Testament nie chodzi po ulicach i głosi. Głoszą ludzie, żyją według pewnego wzoru, są świadkami pewnej ideologii, dlatego że według niej żyją, ludzie na nich patrzą. Dlatego powiedziałbym, że objawieniu bardziej chodzi o te wałąski, które ten olej zlewają lub będą zlewać wspólnie lud izraelski i lud chrześcijański, te prawidłowe części tego ludu, prawidłowy dorobek, którzy stworzą wspólnie kiedyś pokarm dla ludzi właśnie składających się z tej pełni pokarmu. To jest moja koncepcja. Wiem, że się ktoś może nie zgadzać, ale korzystam z prawa przewodniczącego, a potem będzie można dyskutować.
Jeszcze chciałem wspomnieć o takim skojarzeniu, które mi się teraz na gorąco zrobiło, że te dwie strony, z dwóch stron stały te dwa drzewa oliwne. I to też w Nowym Testamencie jest jak gdyby tak potwierdzone, że kiedy przychodzi matka synów Zebedeuszowych, to mówi, żeby jeden siedział po lewicy, drugi po prawicy. Czyli też dwie strony jak gdyby, no te dwie strony królestwa, które się łączyły w Chrystusie. Podobnie też było na górze przemienienia, kiedy to pojawił się Chrystus, też jak gdyby z dwoma świadkami, którzy temu wydarzeniu towarzyszyły, czyli Eliasz i Mojżesz. I to jeszcze mi się też ładnie kojarzy to z samymi literami świadectwo. Świadek to jest Ed, tak jak już wspomniałem. I oko to jest, okiem dla Izraela był prorok. Natomiast drzwiami, czyli no, jak gdyby bramą, w bramie dokonywano sądów. Czyli tych rzeczy, które dotyczyły tutaj ziemi. I to też może potwierdzać to skojarzenie, które wcześniej żeście mówili.
Ciekawe byłoby rozważenie, po której stronie jest które świadectwo.
No właśnie.
Ale jak się korzysta z dwóch Biblii greckiej i hebrajskiej, troszkę już kiedyś pokazywałem, to jest bardzo naturalne ułożenie, że po prawej stronie się układa Biblię hebrajską, dlatego że się otwiera odwrotnie. Dlatego myślę, że po prawej stronie będzie jednak to świadectwo ze Starego Testamentu, po lewej myśli serca prawdopodobnie świadectwo nowego. Ale to są już takie spekulacje daleko idące. Myślę, że ta prawda, że zarówno Izrael, jak i Kościół stanowi część tego drzewa oliwnego, ktoś to mi opowiadał dzisiaj, Paweł, także, że Sztern to rysował w tej swojej broszurce, że to jest drzewo, które się rozdwoiło w pewnym momencie i ponownie się kiedyś rośnie jedną. Ja myślę, że pozostaną dwa drzewa. Dwa drzewa, które będą ze sobą współdziałały, które będą wspólną świadectwem. Jeszcze jedno zgłoszenie
na mnie. Rozmawiałam z pewnym bratem, który przestał czytać Nowy Testament, tylko jakiś dość swój czas tylko Starym Testamentem się zajmował, czytał. I mówi, że czegoś mu brakowało. I jak powrócił do Nowego Testamentu, to wtedy jakby ta druga strona, jakby ta, nie wiem, ta oliwy, jako uzupełnienie do Starego Testamentu. Nie może być tylko jedno, muszą być dwie, jakby te dwie oliwy, czy jakby.
Te dwa świadectwa, dwa źródła inspiracji dają nam pełni, dopiero pełni obrazu Boga.
Ja tylko może jeden raz odczytam, gdzie apostoł święty Piotr pisał do zboru Azji Mniejszej, do zboru na terenie Cesarstwa Pogańskiego. To jest drugi list Piotra, rozdział trzeci, werset drugi. Abyście pamiętali na słowa, jakie poprzednio wypowiedzieli święci prorocy i na przykazanie Pana i Zbawiciela przekazane przez apostołów waszych. Więc mówił o dwóch rzeczach. Macie pamiętać na słowa proroków, które wcześniej wypowiedzieli w Starym Testamencie i na to, co powiedział Pan Jezus, a Wam przekazują to apostołowie. Czyli o tych dwóch rzeczach to jest podstawą w ogóle zbliżenia się do Boga w Starej i Nowej Testamencie.
Zbudowani na fundamencie apostołów.
To są Efezjan 2:20.
Przeczytajmy teraz na zakończenie podsumowanie naszej rozmowy słowa apostoła Pawła. Bez spada już nie złożymy tej drugiej przypowieści, przepraszam. 11 rozdział apostoła Pawła, wersety do Rzymian 11, 13 do 24. I znowu ktoś to ładnie umie czytać. Co najmniej tak jak Zachara. List do Rzymian 11 rozdział 13 do 24.
Do was zaś, którzy jesteście z pogan, mówię, skoro już jestem apostołem pogan, służbę moją chlubnie wykonuję. Może w ten sposób pobudzę do zawiści rodaków moich i zbawię niektórych z nich. Jeśli bowiem odrzucenie ich jest pojednaniem świata, to czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie powstaniem do życia z martwych? A jeśli zaczyn jest święty, to i ciasto,
a jeśli korzeń jest święty, to i gałęzie. Jeśli zaś niektóre z gałęzi zostały odłamane, a ty, będąc gałązką z dzikiego drzewa oliwnego, zostałeś na ich miejsce wszczepiony i stałeś się uczestnikiem korzenia i tłuszczu oliwnego, to nie wynoś się nad gałęzie, a jeśli się chełpisz, to pamiętaj, że nie ty dźwigasz korzeń, lecz korzeń ciebie. Powiesz wtedy, odłamane zostały gałęzie, abym ja był wszczepiony. Słusznie, odłamane zostały z powodu niewiary. Ty zaś trwasz dzięki wierze. Wzbijaj się w pychę, ale
nie,
się...
Nie
wzbijaj. Zbijaj się w pychę, ale się strzeż. Ale się strzeż, jeśli bowiem Bóg nie oszczędził gałęzi naturalnych, nie oszczędzi też ciebie. Zważ wtedy na dobrotliwość i surowość Bożą. Surowość dla tych, którzy upadli, a dobrotliwość Bożą względem ciebie, o ile wytrwasz w dobroci, bo inaczej i ty będziesz odcięty. Ale i oni, jeżeli nie będą trwali w niewierze, zostaną wszczepieni, gdyż Bóg ma moc wszczepić ich ponownie. Bo jeżeli ty, odcięty z dzikiego z natury drzewa oliwnego, zostałeś wszczepiony wbrew naturze w szlachetne drzewo oliwne, o ileż pewniej zostaną wszczepieni w swoje drzewo oliwne ci, którzy z natury do niego należą.
Myślę, że właściwie można tylko amen na te słowa powiedzieć, bo one są tak, tak wymowne, że chyba nic tutaj nie trzeba było dodawać. Istota, tak jak powiedzieliśmy w tym obrazie, istota naszego zrozumienia Boga tkwi w zjednoczeniu się z tym wielkim dniem drzewa oliwnego. Bez tego pozostaniemy po prostu dziką oliwą, która będzie się tylko i wyłącznie wynaturzać. I druga prawda, że niektóre z gałęzi zostały odłamane, mogą być i będą ponownie wszczepione. I to niektóre, które apostoł Paweł pisze. Także myślę, że ten obraz szterna rozdzielającego się drzewa oliwnego, jeżeli mówimy o tym, że staliśmy się duchowymi Izraelitami, musimy czerpać soki również z Starego Testamentu, z tej wielkiej obietnicy całej, która się ciągnie aż od Abrahama i poczuć się do tego dziedzictwa. To jest, myślę, przesłanie tego i ta wielka nadzieja, wielka radość, że Izraelici, to drugie źródło inspiracji, one w pełni zostanie dołączone do tego pokarmu dla całego świata. Już niebawem widzimy oznaki, że to się dzieje, że ta duchowa rola drzewa oliwnego, jeszcze raz podkreślę, winnica jest bardziej społecznym obrazem Izraela, drzewo figowe być może państwowym, natomiast drzewo oliwne pokazuje duchową rolę, inspirację duchową. I w tym obrazie Izraela myślę, że ciągle jeszcze czuję pewien niedostatek, jak chodzi o całość narodu izraelskiego, że tamtej duchowej inspiracji wydaje się na razie jest jeszcze ciągle za mało. Ale Pan Bóg ma swój czas. W pewnym momencie wyleje ducha na wszelkie ciało izraelskie. Podkreślmy, że to wylanie ducha, o tym mówi Joel, będzie dotyczyło Izraela w moim przekonaniu. A z niego popłynie olej na wszystkich innych. I wtedy Izrael będzie w pełni duchowy. Dzisiaj przygotowuję tą pewną bazę dla swojego rozumowania. Wtedy to jeszcze gałęzie zostaną wszczepione. Myśmy zostali wszczepieni wbrew naturze. To jest ciekawe to określenie, dlatego że nigdy się nie wszczepia szczepków dzikich do szlachetnego pnia, tylko odwrotnie. Wykorzystuje się twardy, surowy pień dziki, a uszlachetnia się go pędami ze szlachetnego drzewa. A Pan Bóg zrobił odwrotnie. Nie ma do tego prawa.
Jeszcze można jedno, że warto by zauważyć w kolejności występowania tych owoców. Bo o ile się orientuję, to figa jest najpierw, później jest winorość, a chyba na samym końcu zbiera się oliwkę. W każdym razie na pewno winorość i oliwa jest dużo później, jesienią zbierana. Czyli jakoś, i to pieśń nad pieśniami jest, że jak ulubieniec przychodzi, to są pierwsze figi, a dopiero kwitną winnice. Także nie jest, w jednym czasie ten owoc nie występuje.
Utrata następowała w tej kolejności, że najpierw utraci ducha, później tą strukturę winnicy, a na koniec państwowość. Natomiast przywrócenie zdaje się w odwrotnej kolejności, że przywrócenie państwowości poprzez przywrócenie pewnej społeczności, współpracy, która doprowadzi do swojego związku z Bogiem, aż do tego duchowego owocu wylania Ducha Świętego
którego oczekujemy, co daj nam Boże. Dziękuję.